uśmiechem na twarzy.
Można się nudzić, jak można marudzić, że świat jest smutny, że jest źle, nie rozumie mnie. Jak można faktycznie, na świecie jest ślicznie, niech ten, co gdera, przyjdzie tu, a ja powiem mu tak, ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, jak przyjemnie, radosny płynie śpiew, że szumi, szumi woda i młoda szumi krew. I tak uroczo, tak ochoczo serce bije w takt, gdy jest pogoda, szumi woda, tak nam mało brak do szczęścia. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Radosny płynie śpiew, że szumi, szumi woda i młoda szumi krew. I tak uroczo, tak ochoczo serce bije w takt, gdy jest pogoda, szumi woda, tak nam mało brak do szczęścia. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, 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 szumi woda i płynie sobie w dal.
W piosence śpiewanej przez Irenę Santor woda to sama przyjemność. A jak jest w bajce o rybaku i rusałce, opowie Wojciech Malajkat.
O rybaku i rusałce. Nad brzegiem jeziora mieszkali dwaj rybacy, ojciec i syn. Żyli z połowów. Okoliczni gospodarze, a nawet książę pan, codziennie zaopatrywali się u nich w świeże ryby i raki. Dorastający syn był prawdziwą pociechą dla starego rybaka. Pracowity, uczynny, nie taki jak jego rówieśnicy, którzy myśleli tylko o tańcach i zabawie. Syna rybaka od najmłodszych lat ciekawiło jezioro. Znał miejsca, gdzie zimują raki, wiedział, w których zatoczkach pływają szczupaki i sandacze. Ludzie opowiadali, że wody jeziora zamieszkują śliczne rusałki. Chłopak chciał choć raz w życiu taką zobaczyć, mimo że spotkanie, jak mówiono, mogło zwiastować nieszczęście. Pewnego wieczoru o zachodzie słońca wracał młody rybak łodzią do domu. Gdy śpiewał swoją ulubioną pieśń o jeziorze, usłyszał, że ktoś mu wtóruje głosem tak cudnym, że aż zadrżało mu serce. Zamilkł i rozejrzał się. Niedaleko łodzi pluskała się dziewczyna. Zaśmiała się głośno i podpłynęła do chłopaka. Była śliczna. Jej skóra i włosy miały oliwkowy odcień. Wskakuj do łodzi, bo utoniesz, zatroskał się rybak. Ale panna tylko się roześmiała. Przecież jestem rusałką. Woda to mój dom. I zanurkowała, by wynurzyć się po drugiej stronie łodzi. Spodobała mi się twoja pieśń, rybaku. Chciałam cię poznać. Potem rusałka smyrgnęła pod wodę i tyle ją było widać. Młodzieniec chwycił za wiosła i popłynął do brzegu. Ale od tego dnia nie zaznał spokoju. Gdy tylko zamykał oczy, widział piękną rusałkę. Jej obraz budził go rano, o niej marzył przed pójściem spać. Kiedy ojciec dowiedział się w końcu, za kim tęskni syn, zmartwił się bardzo. Wierz mi, synu, jedyny ratunek to nie zbliżać się do jeziora, przestrzegł. Jeśli ożenisz się z rusałką, nigdy nie zobaczysz ani ludzi, ani drzew i pól, ani brzegu. A gdy opuścisz ją z tęsknoty, zginie, a wraz z nią całe jej królestwo. Młodzieniec jednak tak tęsknił za ukochaną, że nie umiał sobie znaleźć miejsca. Nie wiedział, że rusałka także go pokochała i codziennie daremnie wypatrywała go spośród trzcin. W końcu nie wytrzymał i wypłynął na jezioro. Zaśpiewał swą pieśń i niemal natychmiast usłyszał wtórujący mu głos. Młodzi wyznali sobie miłość. Nie wyobrażali sobie życia bez siebie. Żeby zamieszkać z rusałką, rybak musiał na zawsze pożegnać ojca i przenieść się do podwodnego pałacu. Stary rybak rozpłakał się na tę wiadomość, ale pobłogosławił syna. Potem młodzieniec popłynął z rusałką głęboko, na samo dno jeziora, gdzie stał srebrny pałac. Tam młodzi w asyście rusałek i rybich dworzan wzięli ślub. Przez kilka miesięcy cieszyli się sobą. Ale po pewnym czasie rybak zaczął myśleć o tym, jak żyje jego ojciec. Musi być mu ciężko, martwił się. Rozmyślał o nim coraz częściej, aż tęsknota wypełniła serce. Nie chcąc smucić żony, nie wspomniał jej o tym. Pewnego dnia po kryjomu podpłynął do brzegu. Ale w rodzinnej chacie nikogo nie było. Tu nikt nie mieszka, powiedział jakiś przechodzień. Młody rybak podobno utonął, a staruszek zmarł z żalu. Dziś jest jego pogrzeb. Młodzieniec poczuł straszny ból. Usiadł na pomoście i rozpłakał się. Swoim żalem podzielił się z żoną. Lecz gdy tylko wyznał, że był na brzegu, ściany pałacu zadrżały i zaczęły się kruszyć. Podwodne królestwo przepadło. Nie wiadomo, co stało się z rybakiem i jego żoną rusałką. Do dziś jednak można usłyszeć nad jeziorem tajemniczą pieśń na dwa głosy, którą niesie skądś wiatr.
Ludwika Godlewska w karnawale. Baronowa uważała się za skończoną wielką damę, ale pomimo to w częstych chwilach zniecierpliwienia nie przebierała w wyrazach. Bal u hrabiny Leonowej zawsze się rozpoczynał punktualnie, o godzinie naznaczonej. A tu dzisiaj fryzjer się spóźnił, z magazynu jeszcze nie odesłano sukni panny baronówny i w dodatku niezgrabna pokojówka sznurująca gorset panny z wielkiego pośpiechu zerwała sznurowadło. To sznurowadło było ostatnią kroplą i decydującą. Ruszaj precz, niezdaro, oślico jedna, zasyczało w ustach wielkiej damy. Niechaj Antonina przyjdzie ubierać pannę baronównę. Pokojówka wypuściła z drżących rąk jedwabną tasiemkę i z twarzą ceglasną od wypieków wybiegła. Lecz w tej samej chwili w przedpokoju dzwonek zadźwięczał raz, potem jeszcze raz. Do gotowalni wpadła zadyszana służąca i równocześnie druga, przed chwilą wypędzona, wniosła podłużne, żółte pudło. W końcu ukazał się ufryzowany młodzieniec, cały w zgrabnych ukłonach, woniejący, z miodem na ustach i z paczką w ręku. Nareszcie. Baronowa odetchnęła wolniej i już spokojniejszym tonem poczęła wydawać rozkazy. Dobrze. Postaw pudło i otwórz. Wyjmę sama. Ty nakładaj pannie baronównie buciki. Antonino, peniuar panny baronówny. Proszę, proszę, bliżej. Niech pan się śpieszy, tylko powoli, żeby było dobrze. Coiffura niechaj będzie à la vierge, byle nie zanadto poszerzała głowę. Trzy osoby poczęły się teraz uwijać koło panny, siedzącej przed wysokim lustrem i ze spokojem sfinksa patrzącej w jego jasną szybę. Nakładano jej buciki, nakrywano batystowym płaszczem ramiona, odkryte zupełnie i różowe w białych koronkach koszuli. Woniający fryzjer ruchem margrabiego rozrzucał na tualecie szpilki, rurki, szczypce, grzebienie i grzebyki. A baronowa z przejęciem, z iście macierzyńską pieczołowitością, drżącymi od ciekawości rękami, wyjmowała z pudła gazy, jedwabie, istne chmurki z błękitu i srebra. I składała je ostrożnie na szerokiej otomanie. Drzwi znowu się otworzyły, tym razem z impetem i trzaskiem. Do pokoju wpadło 10-letnie dziecko, białe, różowe i jasnowłose jak siedząca przed lustrem baronówna, a za nim wbiegła dziewczyna, bardzo młoda i bardzo drobna, z ciemnymi warkoczami wokoło małej główki, w barchanowej bluzce, obciśniętej skórzanym paskiem. Miała wesołe uśmiechy w oczach i na wiśniowych ustach, ruchy zwinnego kociaka, dziwnie małe rączki i wyglądała jak drugie dziecko. Na widok gazy i jedwabiu błyszczących na otomanie jak skrawek jeziora, po którym płyną chmurki ze śniegu i srebra, na twarzy dziecka dziewczyny pojawiło się zdumienie nieopisane i zachwyt wprost bezmierny. Stanęła i błyszczącymi oczami zdawała się pić lazur sukni panny baronówny. Tymczasem dziewczynka schwyciła skrzydlaty stanik siostry i zarzuciwszy go sobie na jasną głowę, poczęła tańczyć wokoło pokoju. Na ten widok baronowa krzyknęła, wyrwała dziecku zdobycz i wyprostowana, majestatyczna, zwróciła się do dziewczyny. Zdaje mi się, że rozbijanie się po pokojach i asystowanie przy ubieraniu mojej córki nie należy do obowiązków nauczycielki. Zasyczała tym samym tonem, który przed chwilą wywołał był rumieńce na twarzy pokojówki. Dziewczyna drgnęła, z widocznym trudem oderwała oczy od cudu sztuki krawieckiej i zarumieniona pobiałka szepnęła. Przepraszam panią baronową, już 9 i przyszłam tylko powiedzieć, że wychodzę. Tak? Bardzo jest panna Stefania punktualna, gdy idzie o powrót do domu, ale można by też czasami wejść w położeniu osób, u których się ma pracę. I gdy cała służba jest zajęta, pomyśleć, co się też stanie z dzieckiem pozostawionym bez żadnej opieki. Panna Stefania zarumieniła się powtórnie. Ja przecież pamiętałam o tym, usprawiedliwiała się, ale jest już 9:30, więc przyszłam się dowiedzieć, czy Antosia będzie teraz mogła zająć się Ilką. A niech się zajmie, niech się zajmie, mruknęła cierpko baronowa, po czym dodała ciszej. Urwanie głowy z tą służbą. Lecz panna Stefania nie odchodziła. Stała wahająca się i niepewna, wreszcie z wysiłkiem, jakby zbierając całą odwagę, rzekła. Chciałam jeszcze prosić panią baronową. Dziś już jest 3 tydzień miesiąca i ja, to jest, bardzo bym chciała. Dama rzuciła się niecierpliwie. Wiem, wiem, ale rozerwać się nie mogę, to trudno. Proszę zaczekać albo przypomnieć mi jutro, wypłacę. To już będzie 4 jutro, pomyślała dziewczyna, głośno zaś rzekła. Zaczekam, pani baronowo. I owszem, jak panna Stefania chce, ale proszę tymczasem zabrać Ilkę, przeszkadza. Odwróciła się do otomany, dziewczyna zaś ujęła dziecko za rękę i wyszła. A w dziecinnym pokoju siadła przy stole, wsparła twarz na obu dłoniach i zamyśliła się głęboko. Panno Stefciu, opowiedz mi bajkę, prosiła tymczasem Ilka i starała się zajrzeć w twarz nauczycielki. Lecz panna Stefcia nie słyszała, bo przed oczami jej duszy znowu błękitniał jedwab i srebrzyła się gaza. Widziała salon wielki, błyszczący od złoceń i gorejący od świateł i widziała siebie, całą w błękicie i srebrze, rozkołysaną w walcu, wspartą na ramieniu wysokiego, zgrabnego chłopaka o wąsiku podkręconym wojowniczo i rozmarzonych oczach. Co to musi być za rozkosz, co za raj, co za cudowny sen, śpiewało jej w duszy. Ilka zaś wołała coraz niecierpliwiej: panno Stefciu, bajkę! I poczęła ciągnąć zamyśloną dziewczynę za rękaw, więc ta zbudzona jak ze snu drgnęła, przetarła oczy i niezupełnie przytomnie patrząc na dziecko rzekła: już za późno na bajkę, Ilciu, za to jutro powiem ci aż dwie. To dobrze, ale niech pani nie myśli, albo niech pani mówi, o czym myśli. O tobie, że byłaś niegrzeczna i że pogniosłaś siostrze stanik. Pi, taki stanik. Jak będę duża, muszą mi dać ładniejszy. Panna Stefcia uśmiechnęła się. Doprawdy? A tak, będę miała suknię całą różową i dużo lilii białych i panowie mi powiedzą, że wyglądam jak jutrzenka. Bardzo tego pragniesz? Tak, a pani by nie chciała? Pani nie lubi balów? Panna Stefcia zarumieniła się, nie wiedząc dobrze dlaczego, po czym rzekła trochę smutnie: nie wiem, nigdy nie byłam, na żadnym. W oczach dziewczynki pokazało się teraz bezbrzeżne zdumienie. Nigdy? I nigdy pani nie pójdzie? Nie, a może? Dziewczyna urwała i twarzyczka jej pojaśniała. Tak, czemuż by nie miała pójść? Ręczniki kupiłaby sobie w przyszłym miesiącu, a za 2 ruble można mieć bluzkę. Zosia zaklinała się, że wielkich strojów nie będzie, że gotowa dla jej towarzystwa włożyć także ciemną spódniczkę i jasny stanik. A pan Stanisław taką miał wtedy prośbę w oczach. Może naprawdę wolałby tego pierwszego kontredansa i mazura tańczyć z nią niż z kim innym? Boże, jaki to byłby śliczny wieczór! Nigdy nie tańczyła z prawdziwymi mężczyznami we frakach, na pensjonarskich wieczorkach bywali tylko uczniowie. A on musi ślicznie tańczyć, taki zgrabny, taki do Zosi podobny. Ciekawa rzecz, czy naprawdę ucieszyłby się, gdyby sobie kupiła bluzkę i przyszła? W tej wełnie z marszałkowskiej, na różowym tle fiołki, byłoby jej na pewno ładnie, ładniej niż w owych szkaradnych barchanach, które nosi na świątek i piątek jak zakonnica habit. Po 40 kopiejek łokieć, 5 łokci powinno wystarczyć. W nocy by posiedziała i uszyła. Rękawiczki i pantofelki ma, jeszcze z zeszłorocznego wieczorku na pensji, a ręczniki dadzą się wycerować i wystarczą na jakie 2 miesiące, a potem może zdarzy się lepsza lekcja. Twarz dziewczyny stawała się coraz jaśniejsza, aż w końcu jej oczy zabłysły do tego marzenia jak gwiazdy. Lecz Ilka wołała: co pani myśli? Niech pani myśli głośno. Nauczycielka znowu drgnęła, a potem się roześmiała serdecznie i pochwyciwszy dziecko na kolana, poczęła je całować. Dobrze, dobrze, będę myślała głośno. Pójdę na bal, kupię sobie bluzkę śliczną jak maj, ale teraz zrobimy rachunek, bo trzeba zobaczyć, czy naprawdę wystarczy mi pieniędzy. Prędko sięgnęła po ołówek i na marginesie kuriera pisała: u Kirsznerów 6 rubli. – A za ile godzin? – zapytała Ilka. – Za 1. – Co dzień? – Tak. – A czy to dużo, 6 rubli za godzinę? – Tak sobie. – U Dziubickich 10 rubli. – Za ile godzin? – pytała znowu Ilka. – Za 2. – U pani baronowej 10. Razem 26. Ilka poruszyła się tu niespokojnie. – Dlaczego u mamusi tylko 10, kiedy pani przychodzi o 3 i siedzi ze mną do 9? Dlaczego? Wołała i odwróciwszy główkę, patrzyła w oczy nauczycielki jakby z obawą. Dlatego 10, że mam jeszcze obiady. Nie przeszkadzaj, odparła dziewczyna niecierpliwie i pisząc dalej szeptała półgłosem. Mieszkanie 8 za usługę rubla, herbaty i drobne wydatki 7, buciki 4,5, abonament książek 50 kopiejek, pranie rubla, 2 pary pończoch rubla, rękawiczki rubla, ręczniki ręczniki się wyceruje. Razem 24, zatem 2 ruble pozostają. Panno Stefanio, proszę, oto pieniądze. Baronowa weszła prędko, położyła na stole 1 5-rublówkę i 3 papierki pojedyncze. Już zabierała się do odejścia, ale powstrzymał ją okrzyk nauczycielki. 8 rubli? Dziewczyna patrzyła na pieniądze i poczęła mówić dalej, szybko i gorączkowo. Przecież była umowa, pani baronowa sama... Pani baronowa zbliżyła się do stołu powtórnie i rzekła z niejakim zdziwieniem. Ja nigdy nie zapominam umów, które zawieram, ale proszę sobie przypomnieć, że panna Stefania 4 dni chorowała, że przedtem było jakieś święto, przed świętem jakieś imieniny, dla których lekcja została skrócona. Jednym słowem, cały tydzień panna Stefania opuściła i ja za ten tydzień wytrącam. Zdaje się, że to zupełnie naturalne. Dziewczyna milczała, ale gdy baronowa znowu się odwróciła z zamiarem opuszczenia pokoju, podniosła głowę i z twarzą w rumieńcach drżącym głosem zawołała. Daję lekcję u Żydów i oni mi tych 4 dni nie wytrącili. Nawet o tym nie wspominali. Doprawdy? Baronowa zatrzymała się we drzwiach i wyprostowana, błyszcząca jedwabiem i brylantami, mierzyła dziewczynę wzrokiem od stóp do głów. Dziwi mnie, jak panna Stefania mogła nie zauważyć jeszcze do tej pory, że inne są zwyczaje u nich, a inne u arystokracji. Jeżeli się wszakże nie podoba, nikt tu panny Stefanii nie przytrzymuje gwałtem. Mówiła sucho i zimno, po czym wyszła z szelestem. A dziewczyna stała z opuszczonymi rękami, z szumem w głowie i dziwnym wrażeniem pustki czy ciemności, w której majaczyły jakieś niewyraźne pojęcia krzywdy, niesprawiedliwości i żalu. Z tego stanu ocknęła się dopiero wtedy, gdy poczuła na szyi parę ciepłych rączek dziecinnych i usłyszała nieśmiały, jakby trwożny szept Ilki. – To pani już nie kupi sobie tej różowej bluzki, panno Stefciu? Nie kupi, dziecinko. W głosie nauczycielki był smutek, więc pod wpływem tego smutku lub może wrażenia Ilka załkała głośno i wśród serdecznego płaczu cała drżąca poczęła wołać. Mama jest zła, prawda? Mama jest gorsza od tych Żydów, prawda? Nie, Ilciu, nie. Tak się nie mówi o mamie nigdy. Pamiętaj i uspokój się. Mój ptak serdeczny. Mama niewinna, że nie miałam kaloszy i że się zaziębiłam. Teraz już mam kalosze i nawet kupię sobie nowe buciki. I już nigdy nie zachoruję. Zobaczysz. Głos panny Stefci drżał trochę, ale dziecko pojmowało tylko znaczenie wyrazów. Zmiany w głosie jeszcze nie były zrozumiałe dla jego uszu. Uspokoiło się prędko, a wtedy panna Stefcia włożyła syberynowy paltocik i czapeczkę włóczkową, jeszcze raz ucałowała dziewczynkę i wyszła. Miasto wrzało ruchem i zgiełkiem karnawału. Było całe białe od świeżo spadłego śniegu. Jasne w przeczystym powietrzu zimowej nocy i błyszczącymi oczami okien i latarni patrzyło w gwiazdy wyiskrzone mrozem. A dziewczyna szła wśród blasków i wrzącego ruchu. Szła szybko i od czasu do czasu spoglądała w niebo. Cóż ją mogła obchodzić rozbawiona Warszawa? Była małym, zupełnie małym i samotnym pyłkiem. Była jak ten liść, którym byle wiatr pomiata. Naprawdę nikt się o nią nie troszczy dziś, ani nie zatroszczy jutro. A ten cały świat szczęśliwy, wesoły, kochany, jest od niej tak daleki, jak te gwiazdy hen w górze. Autorka opowiadania, Ludwika Godlewska, żyła w latach 1863-1901. Opowiadanie pochodzi z jej książki zatytułowanej Kwiat Aloesu, opublikowanej w 1899 roku w Warszawie przez Gazetę Polską. Nakładem wydawnictwa ukazywały się także książki. Thank you.
jedyna, w świecie jedyna, piękna jest jak lotosu kwiat. Ja jej nie znałem, choć blisko była, prawie już po 6 lat. Gdym ją zobaczył po raz pierwszy, serce mówiło mi to właśnie tam. Wciąż moje myśli były przy niej, dziewczyno, musisz zostać mą. Dłużej nie mogłem czekać już, musiałem zobaczyć ją. A gdy ujrzałem ją w moim śnie, szepnąłem cicho, kocham cię. Długo czekałem, długo myślałem, jakby tu zdobyć serce jej. No i piosenkę tą napisałem, by nią zaimponować jej. Nagle się zrywam, oczy otwieram, wszystko się kończy, miłość też. To były tylko senne marzenia, co nigdy nie spełniły się. Dłużej nie mogłem czekać już, musiałem zobaczyć ją. A gdy ujrzałem ją w moim śnie, szepnąłem cicho, kocham cię.
Takie pięknie brzmi.
Tu twoje radio London.
To my, to tak pięknie gra, to tak pięknie gra.
Tu twoje radio London.
O ja!
Zapraszamy do reklamy.